Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, a zawsze dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Naszym i Państwa gościem jest Janina Mirończuk, prezes Fundacji Światło z Torunia. Szczęść Boże, Pani.
Szczęść Boże.
Dziś, Pani Janino, podejmujemy temat oczywiście związany z życiem człowieka, z godnością człowieka, z wartością życia człowieka. Temat brzmi: życie jest życiem do samej śmierci. Pani jest często świadkiem tej godności, wartości życia, zwłaszcza gdy człowiek przekracza przez próg śmierci, by rozpocząć nowe życie w Chrystusie. Bo nie możemy powiedzieć w dzisiejszym temacie naszego spotkania, że żyjemy tylko do śmierci. Śmierć jest progiem nowego życia. I też wiemy, że Pani towarzyszy człowiekowi takiemu, którym nawet najbliżsi mówią: po co żyć? Jaki sens ma jego życie? Przecież to jest tylko i wyłącznie warzywo. Dzisiaj pragniemy skorzystać z Pani doświadczenia i od Pani uczyć się, czym jest życie, jaka jest jego wartość i że życie jest życiem do samej śmierci.
Bardzo się cieszę, że mogę gościć na antenie i przekazywać tą naturalną prawdę, że życie jest bardzo cenne. Życie jest niepowtarzalne każdego człowieka i tak musimy je przyjmować. 18 lat pracy w hospicjum, 12 lat pracy z pacjentami w śpiączce i zmusza mnie właściwie, nie tylko to, że zmusza mnie do tego, żeby właśnie mówić o tym, niekiedy krzyczeć głośno, że ci ludzie żyją i muszą mieć godne życie. Godne życie, adekwatne do ich stanu zdrowia. Żyjemy w takich dziwnych czasach, że nam się jeszcze zjawia trzecia grupa osób, za których musimy mówić. Ludzie starzy, nieporadni, którzy boją się tego okresu starości, bo ten świat jest brutalny. Więc tutaj tak jakbyśmy mieli trzy grupy osób. Osoby, które odchodzą z tego świata. Kończy się ich życie doczesne z różnych przyczyn. Osoby, które żyją innym życiem niż się społeczeństwo wydaje. Są to szczególnie ludzie po wypadkach, młodzi ludzie, dzieci. Żyją innym życiem, ale żyją. No i ta trzecia grupa...
Jest to życie w śpiączce.
Tak, tak. I to znaczy Fundacja Światło, tutaj bez zarozumiałości, ale po raz, no, wyciągnęliśmy tych ludzi z całego obszaru opieki zdrowotnej, których nie było. Oni byli zawsze, ale de facto nie było ich. I ci ludzie żyją. Jeżeli ja mogę powiedzieć dzisiaj, że 26 osób się wybudziło z tego stanu, który był uważany przez lekarzy, że już nic więcej nie możemy zrobić dla tego człowieka, że on tak będzie żył do końca. Jeżeli tylko w samym zeszłym roku w Toruniu się 10 osób wybudziło, które są świadome miejsca i czasu. Oczywiście mają pewne dysfunkcje. Ktoś jest na wózku inwalidzkim, chodzi o kulach, ale oni są świadomi miejsca i czasu i powrócili do rodzin. I to jest jakby jednoznaczny dowód, że ci ludzie żyją w środku, w swoim ciele i dlatego zasługują. To jest konieczność traktowania ich, jakby czuli, słyszeli, widzieli, tylko inaczej nam odpowiadali, inaczej reagowali na przejawy życia normalnego. To jest obowiązek nas, żeby tak tych ludzi traktować.
Mówi Pani o przebudzeniu, o tym, że dana osoba zaczyna być świadomą swego istnienia i w tym kontekście, że zaczyna komunikować. Jakimi sposobami Państwo komunikujecie się z tą osobą, która żyje w sobie, a jednak nie komunikuje się ze światem zewnętrznym?
Wybudzanie to nie jest maszyna, do której się człowieka wkłada na 10 minut, 15. Wybudzanie to jest bodźcowanie życiem. Mamy 5 zmysłów. Wzrok, słuch, dotyk, węch, smak. 5 zmysłów. I te zmysły się bodźcuje i się obserwuje reakcję człowieka. I może taki przykład podam. 14-letni chłopak, włożyliśmy mu do ręki taki herbatnik dla piesków i była dogoterapia. I ten piesek tym swoim nosem chciał ten herbatnik mu wziąć. I my patrzymy, że on otwiera dłoń. No świadomość, że jest przy nim pies, że coś ma i chce temu pieskowi dać. Powtarzalny, świadomy ruch pacjenta jest dowodem na to, że on żyje w środku. I trzeba po prostu do niego dotrzeć. bodźcuje się w ten sposób wszystkich. Niektórzy bardzo szybko odpowiadają, a niektórzy nie. Na ponad 280 osób wybudziło się 26. Dlaczego nie 200? Nie wiem. Ale oni żyją. I muszą mieć godne życie do końca. Dzisiaj jedna z matek mówi do mnie, że syn przebywa w szpitalu 29-letni po wypadku i chciała włączyć telewizor, a personel mówi, a po co? Przecież do niego tak nic nie dociera. Dociera wszystko. Czyli cieszę się, że możemy o tym mówić i musicie Państwo pamiętać o tym, że ci ludzie żyją. Żyją, żyją, jeszcze raz żyją, tylko po prostu inaczej niż my byśmy tego oczekiwali.
To bardzo ciekawe, co Pani mówi, że do nich dociera wszystko, ale zastanawiamy się niejednokrotnie, czy to, że dociera wszystko, bo jeżeli człowiek żyje, no to słuch funkcjonuje, więc słyszy. Natomiast czy wszystkiego jest świadom, tak jak my jesteśmy tego świadomi?
Nikt tego do końca nie wie, bo można zbadać różnymi urządzeniami medycznymi. Diagnostyka jest w tej chwili szeroko rozwinięta. Każdą komórkę mózgu, które są zniszczone, które nie są zniszczone, które funkcjonują, są badania, które pokazują obszary w mózgu bardziej aktywne, mniej aktywne. Ale nie można stwierdzić, ile jest świadomości w nieświadomości przyznać odbieranej. My mamy z Politechniki Gdańskiej CBOKO, jest to urządzenie do pozawerbalnej komunikacji z pacjentem. I może taki przykład podam. I Asia, wspaniała dziewczyna, też wypadek komunikacyjny, mając do wyboru na ekranie tego CBOKO, a wizualnie to ktoś by mówił, do niej nic nie dociera. Miała do wyboru filiżankę kawy, kubek mleka, filiżankę herbaty, wino i chyba kufel piwa. Co byś, Aniu, chciała wypić? To jest urządzenie, które pokazuje, które wychwytuje najmniejsze gałki oczne, którego nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Zaznaczyła, że kieliszek wina. Powtarza się to. W jakimś momencie. Co byś chciała wypić? Kieliszek wina. A jakie wino? I pokazuje się literki. Ania wybrała martini. Później mamusia nam powiedziała, że ona zawsze bardzo lubiła w tym poprzednim życiu aktywnym takim martini.
To bardzo ciekawe, bo też my pracując, czy rozmawiając dziś na temat osób będących w śpiączce, musimy też spojrzeć na samych siebie, bo zastanawiamy się, ile jest w nich świadomości, chociaż słyszą. I to pytanie też nas się tyczy. Ile osób spośród nas ma pełną świadomość tego, co w danej chwili słyszy? Jak wiele rzeczy, chociaż słyszymy, to jednak nie zapisujemy w naszej świadomości. Często jest tak, że ktoś do nas mówi, przecież informowałem cię o tym. Tak, nie pamiętam. No to było tutaj i tutaj. No nie pamiętam. Dopiero po jakiejś dłuższej rozmowie, przypomnieniu szczegółów, a rzeczywiście tak, mogło to być. I czasem jesteśmy tacy jak gdyby bezwzględni wobec tych osób chorych, cierpiących, wymagając od nich stuprocentowej świadomości, bądź też stuprocentowego z nami komunikowania się. A jednak te najdrobniejsze rzeczy świadczą o tym, że te osoby żyją, komunikują
jest
i
taka
podejmują
żelazna
decyzję.
Zasada. Trzeba słuchać ludzi, którzy mówią, a którzy nie mówią, obserwować ich. Nie można, bo jeżeli ludzie na przykład w opiece hospicyjnej, niekiedy jest to będzie ich ostatnia prośba, ostatnie słowo, ostatnia refleksja i uczymy się słuchać ich. Oni wszystko nam zwerbalizują, swoje lęki, problemy, obawy. I tak naprawdę to na bóle fizyczne takie jest lekarstwo. Na wszystkie inne dolegliwości jest potrzebny drugi człowiek. Ten kochający, który wczuwa się empatycznie w tego chorego. I to samo dotyczy osób śpiących. No, oczywiście każdy z nas ma swój system wartości. I też może taki banalny przykład. Ja bardzo lubię muzykę Mozarta i Bacha, które należą do kanonu muzykoterapii. Ale gdybym wszystkim serwowała taką muzykę, to bym według własnego systemu wartości. Więc z wywiadu musimy się dowiedzieć, jaką on lubił tą muzykę, żeby mu sprawić przyjemność. jaką słucham. Czyli otworzyć się na tego drugiego człowieka. To jest nieodzowne, żeby właściwie opiekować się ludźmi ciężko chorymi, ci, którzy są pozostawieni sami sobie. Tak samo jest z ludźmi starymi, słuchać ich. Oni nam wszystko zrealizują. A jak będziemy im narzucać własne system wartości, to po prostu pozbawiamy ich własnego ja.
Jakby kolejną część naszego spotkania i rozmowy, zanim zaprosimy naszych radiosłuchaczy i telewidzów, chciałbym rozpocząć od takiego skojarzenia ze świata przyrody. Wiosną przylatują do nas buciany, budują gniazda. Zainteresowanie tym, jak żyje rodzina buciania w wielu miejscach, zamontowano kamery internetowe, by można było obserwować życie rodziny bucianiej. No i cóż, o zgrozo, okazało się, jak drastyczne jest to życie, gdy któreś z potomstwa jest dysfunkcyjne, używając takiego języka, bądź też brakuje pokarmu, by wyżywić całą rodzinę. Wówczas ta rodzina buciania, którą obserwujemy, po prostu drastycznie wyrzuca pisklę z gniazda i tak się kończy los tego, którego życie nie ma sensu. No ale to jest świat zwierząt. A my chcemy dziś rozmawiać też o wartości człowieka, o godności człowieka i też o naszych ludzkich zachowaniach, jeżeli chodzi o troskę o tego człowieka, który żyje, który ma świadomość, ma godność, czyli ma duszę nieśmiertelną. I czy my możemy zachowywać się właśnie jak ta rodzina buciania, czyli wyrzucić takiego człowieka?
Przypuszczamy, żeby zabrakło czasu na naszym spotkaniu tutaj obecnym, żeby powiedzieć o wielu przykładach, gdzie ten ciężki los człowieka chorego, jego trudna sytuacja zdrowotna zmienia otoczenie, że on jest niekiedy darem dla ludzi. My jesteśmy ludźmi, mamy coś takiego jak miłość. I tutaj jest to ponad jakąkolwiek dyskusję. Pan Bóg dał życie człowiekowi. Drugi człowiek nie może go w żaden sposób odbierać. Musisz go szanować, życie do końca. Oczywiście fizyczne życie do końca, bo wiemy, że to fizyczne, jak się kończy, to się zaczyna drugie, piękniejsze. I mimo, że no, to jest już bardzo dużo lat pracy z ludźmi ciężko chorymi, często jest jeszcze jakiś strach przed tym drugim życiem. Ja spotkałam w swoim całym życiu zawodowym z pacjentami, ale także i prywatnym, tylko jedną osobę, która o sobie mówiła, że jest niewierząca. Jedną. Także tak naprawdę wszyscy idziemy do tego Boga. Niby wiemy, że On jest, On nas kocha, idziemy, ale różnymi ścieżkami, bo każdy jest inny. Ale niekiedy z takimi oporami, tak trudno. I w tych sytuacjach trudnych, proszę mi wierzyć, Szanowni Państwo, że bardzo często choroba osoby najbliższej, dziecka, dopiero jest tym przewartościowaniem całego mojego życia i życia mojego dziecka. Jedna z mam, która straciła córkę w wieku 35 lat, mówi, popatrz, miałam ją, a dziecko było chore. Całe życie chore było. Mówi, popatrz, dał mi ją Pan Bóg całe życie do kochania. Miałam ją tylko dla mnie. Ale druga matka mówi, popatrz, moje dziecko takie chore teraz innych edukuje. Ciesz się, że Twoje dziecko ma inne życie, szanuj je, wskazuj, bo moje dziecko jest bardzo chore. Więc przewartościowanie i niekiedy patrząc ludzkimi kategoriami, no jak możecie akceptować taką sytuację, że Twoje dziecko tutaj leży, chore. I właściwie niektórzy mówią, że jest roślinką, a matka mówi, popatrz, ono bardziej teraz edukuje, niż kiedy miało normalne życie aktywne. Albo ono spowodowało, że ja z mężem się nie rozeszłam, bo się spotykamy przy jego łóżku i na powód siebie odnaleźliśmy. Nie spotkałam sytuacji, która pojmowana ludzkim rozumem jest trudna, która by nie spowodowała czegoś pozytywnego.
Czyli odkrywamy, że człowiek jest przeogromnym darem i obok tego daru, dar drugiego człowieka, dar bliźniego, to jest spotkanie i dzięki temu spotkaniu możemy doświadczyć tego, co w życiu najważniejsze,
weryfikujemy nasze życie. W hospicjum bardzo często dopiero żegnając się, ludzie mają takie poczucie winy. Ja tego ci nie powiedziałam, że cię bardzo kocham. Ja tego w wirze życia nie myślę o tym, co jest najważniejsze. A w tym momencie, kiedy to życie się kończy, odkrywa się, słuchaj, całe życie byłeś wsparciem dla mnie, dziękuję ci za to. Są to te słowa potrzebne osobie, która żyje dalej. Ale dopiero te trudne momenty, ja może taki przykład podam z własnego życia, ja przez wiele lat miałam ataki kamicy nerkowej, straszne, jak ktoś wie, co to są ataki kamicy, wiesz. I to nie było takie bez znaczenia, było bardzo pozytywne dla mojego całego życia. Dlaczego? Ja się nauczyłam cenić dzień bez bólu. Jak był dzień bez bólu, dzięki Panie Boże, dzisiaj nie bolało. Dzisiaj było fajnie. Dzisiaj nie musiałam mieć kroplówki, dzisiaj nie musiałam mieć zastrzyków. I może to spowodowało też, może, bo tak do końca te same nie potrafię sobie powiedzieć, że się zajęłam osobami bardzo cierpiącymi, chorymi, ponieważ doświadczyłam bólu, fizycznego bólu.
Dziś rozmawiamy z Panią Janiną Mirończuk, prezes Fundacji Światło. Życie jest życiem do samej śmierci. Pani Janino, 28 osób wybudziło się. 26 tak. Wybudziło się ze śpiączki. Na pewno to przeogromna radość dla personelu, przeogromna radość dla najbliższych, dla rodziny. A chcielibyśmy zapytać o taką bardzo trudną sytuację, chociaż przygotowujemy się wszyscy do tego i zwłaszcza w hospicjum spotykamy się ze śmiercią na co dzień. Jak pani czy rodzina, najbliżsi podchodzą i jak przeżywają te sytuacje, gdy ich nadzieje, ich trud nie został zrealizowany? Nie doczekali się, że osoba wybudziła się ze śpiączki, tylko odeszła. I gdyby kilka słów o takim doświadczeniu.
To jest wspaniały proces. To znaczy pierwsze, każdy, tak jak w hospicjum, rodziny przygotowujemy na pożegnanie się, na koniec życia. Nadzieja na uzdrowienie, załóżmy pryska, bo choroba trwa długo, bo widać zmiany, które robi w człowieku. I wtedy pozostaje nadzieja na co? Na to, że bez bólu odejdzie, że odejdzie w otoczeniu najbliższych, że się spotka z ukochanym Bogiem. I to piękne powiedzenie, że idziesz do domu Ojca, to pięknie funkcjonuje. Z kolei pacjenci, rodziny w śpiączce, tutaj każdy ma. Każdy oczekuje cudu. Niektóre osoby wręcz krzyczą do mnie. Ja tylko chcę cudu, niczego więcej. Oczywiście dla nas jest to światełko, że ta osoba długa, długa praca. I nasza praca polega na tym, bo my nie wiemy, kto się wybudzi, kto się nie wybudzi. Bo musimy postępować uczciwie wobec każdego. Ale polega na tym, że robimy wszystko, co możemy dla pacjenta. My wiemy, że on żyje. Ale praca z rodziną, żeby zaakceptowała inność życia córki, syna, męża, żony. Zaakceptowała i to się udaje. My mamy wspaniałe matki dzieci, dzieci już dorosłych, które już edukują następne matki. Są wsparciem dla nich. Niektóre z pań przyjechały i mówią, ja myślałam, że tylko mnie takie nieszczęście spotkało, a jak widzą 5, 10, 20 osób, to po prostu też inaczej to odbierają. Mamy warsztaty z rodzinami osób i udaj, znaczy to jest najtrudniejsza praca, ale niezbędna. Zaakceptować inność życia mojej ukochanej osoby. Bo ona żyje, to co mówimy od początku, ona żyje, tylko żyje inaczej. Jeżeli powiem, że w naszym zakładzie łóżkami się wyjeżdża na zewnątrz, wózkami, jeździmy do centrum miasta wózkami, żeby... Bo wierzymy, że oni odbierają otoczenie, tylko może troszkę inaczej. Może taki też jeden mały przykład. Psycholożka pojechała z pacjentem do kaplicy i mówi, Romeczku, teraz się przeżegnamy. No i ona się żegna w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Romek siedzi. No, nic nie dzieje się. Ona się modli i w jakimś momencie podnosi rękę do czoła. Więcej już nie zrobił, ale jest to początek krzyża. Czyli reakcja spóźniona, ale adekwatna do sytuacji, gdzie są w kaplicy i się modlili. Czy to nie jest dowód na to, że on w środku żyje? Tylko inaczej, z opóźnieniem jego reakcje są. No dla nas to było coś wspaniałego. Romek zareagował adekwatnie do sytuacji, w jakiej się znalazł.
Przepiękne świadectwo, każde z nich jest świadectwem, w które wsłuchujemy się i to doświadczenie Pani jest dla nas wielką szkołą wartości życia, ale też szkołą, jak towarzyszyć drugiemu człowiekowi, jak być obok niego. I tak myślę, że nawet gdy nie dokona się ten cud wybudzenia, to jednak każdy ma tę świadomość, że nie zrezygnował, nie poddał się, tylko pozwolił sobie i tej osobie doczekać końca życia w warunkach godziwych, pośród bliskich, pośród miłości, to co najważniejsze. Pani Janino, gdybyśmy na chwilę zostawili ten temat, zobaczymy jak nasi radiosłuchacze i telewidzowie go podejmą i powiedzieli troszeczkę więcej słów na temat starości, bo Pani na samym początku jak gdyby wniosła tę trzecią wartość do naszej rozmowy, a mianowicie wartość osób starszych w podeszłym wieku, gdzie świat, jak to Pani określiła, jest im bardzo przeciwny, a oni mają też wartość życia i pragnienie życia i też należy zaopiekować się nimi, by pomóc im żyć pełnią życia.
Mimo że od lat zajmuję się osobami właśnie ciężko chorymi, to trochę pesymistycznie widzę przyszłość dla ludzi starych. Przede wszystkim mówię o naszym kraju. Starzy ludzie są biedni. W tej chwili wszystkie placówki są odpłatne. Oni po prostu nie będą mieć pieniędzy. To myśleliśmy w takim dużym gronie osób o systemie opieki domowej, żeby do domów docierały osoby, które będą się tymi osobami. Nie ma tak, nie ma tak dużo ani pielęgniarek, ani opiekunów. Z drugiej strony, jeżeli nawet, bo są różne systemy, ludzie starzy by mieli bransoletki, gdzie tylko naciśnie, że coś się dzieje. Kamery, które w domu włączają albo nie, żeby nie być obserwowanym. Wszystko jest do zrobienia. Ale co to daje, jak w sytuacji, kiedy naciśnie przycisk, nie mam kogo wysłać tam do tego domu. A z kolei formy opieki stacjonarnej, no to wiadomo, że to są molochy, gdzie ci ludzie, no 200 osób zebrać i kazać im być szczęśliwym, to jest nielogiczne. Nie funkcjonują, abyśmy chcieli takie rodzinne domy somatycznie chorych, czyli ktoś ma własny dom, użycza go, jest tam jedna osoba starsza, możemy wziąć pięć innych starszych i do tego opieka. Na co dzień 24 godziny. Jak potrzebny lekarz, przychodzi lekarz. Takie formy się powinny sprawdzić, ale jeszcze w Polsce dom jest jakąś wartością. I tutaj nie bardzo spadkobiercy dzieci chcą, żeby matka, ojciec ten swój dom na taki cel dali. I w związku z tym no, jest problem z ludźmi starymi. Dzisiaj się zgłosiła do mnie osoba, która wzięła wczoraj ojca ze szpitala 85-letniego. Znajduje się w jednym zakładzie w naszym województwie, przyszła z płaczem, chciała klękać dosłownie, bo mówi, że w tym zakładzie na sali leży pacjent, który jest przywiązany, drugi jest przywiązany prześcieradłem i ona tam zostawiła swojego ojca, który krzyczał, ją błagał, weź mnie córeczko, ona sama jest chora. I ona do mnie tak mówi, proszę panią, no bo ja ją przekonałam, żeby tak wzięła ojca do domu. Jej pomożemy, łóżko wypożyczymy, stworzymy system wsparcia dla niej. Ale to jest jedna osoba, takich osób jest tysiące. I to jest problem. A ona mówi do mnie tak, proszę panią, ja nie mam dzieci. Boję się swojej starości. Jest w moim wieku i się nie dziwię, boję się. Jest to przerażające, to nas czeka, a nic się nie robi. Ja już nie chcę dotykać polityki, ale my się bawimy różnymi hasłami, a tak naprawdę nie robi się. My się naprawdę zastanawialiśmy, żeby różne pokazać formy opieki nad ludźmi starymi, No ale oczywiście pieniądze są przeszkodą, żeby cokolwiek zrobić. Żeby pokazać, że można się zintegrować, można ludzi wziąć pod swoje skrzydełka. Jeden na pobyt dzienny, drugi na stacjonarny. Do mnie zgłaszają się małżeństwa, mówimy, byśmy chcieli gdzieś zamieszkać, swoje mieszkanie sprzedamy, byśmy gdzieś chcieli iść, nawet wykupić, nie to, że dostać, ale żeby tam była opieka medyczna. Bo jak ktoś ma duże pieniądze, może kupić mieszkanie w każdym miejscu, gdzie chce. Ale chodzi o opiekę medyczną. Bo dziś chodzę, a jutro być może z łóżka nie wstanę. Ale wtedy ktoś zapuka do ciebie i powie, w czym mogę pomóc. I chodzi o taki system opieki. Wszystko przed nami. To jest przerażające, bo ludzi starych przybywa. Kiedyś usłyszałam takie określenie, tsunami starości. No, tylko co zrobić, żeby do tego nie dopuścić?
No bardzo ciekawe to, co pani mówi, zwłaszcza o tych pomysłach, jakie są, jakie możliwości można stworzyć osobom starszym, by czuły się bezpiecznie, by czuły się potrzebne, by miały opiekę i mogły żyć no godziwie, chociażby tak, nawet w swoim domu, czy pośród osób, które oni wybiorą, bo przecież nie można osoby starszej zmuszać i pozbawiać jej tego, co charakteryzuje człowieka, czyli wolności. Drodzy Państwo, zapraszamy do współtworzenia naszego spotkania. Życie jest życiem do samej śmierci. Naszym gościem jest pani Janina Mirończuk, prezes Fundacji Światło w Toruniu. A telefony do naszego studia 56 657 00 11 lub 657 00 12 to numery telefonów odpowiednio dla słuchaczy widzów Polski Północnej, Polski Południowej. Telefony dla słuchaczy widzów spoza granic ojczyzny 48 56 657 00 13 lub 00 14 i telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Rozmawialiśmy o osobach będących w śpiączce, o starości. Pozostało nam jeszcze hospicjum. Wiemy, że ostatnie czasy dla hospicjów i decyzje, które są podejmowane na szczeblu administracji państwowej, no nie są przychylne. Tu pani mówiła przed chwileczką o tym, jak można zbudować system opieki nad osobami starymi. To tutaj ten system domowy, ten system stacjonarny. No widzimy, że to, co funkcjonowało do tej pory i było wielką szkołą miłości do drugiego człowieka, czyli hospicja, no są jak gdyby pozbawiane rozwoju, szans na rozwój, są im podcinane skrzydła.
To znaczy na pewno wiele rzeczy jest uzależnionych od środków finansowych. Najczęściej te narzekania są związane z niskim poziomem finansowania. Ale ja pamiętam czasy, niech mnie ojciec źle nie zrozumie, kiedy nie było Narodowego Funduszu Zdrowia, nie było kas chorych i założyliśmy hospicjum i one funkcjonowało. Bo hospicjum to nie jest tylko budynek, to są przede wszystkim ludzie, którzy niosą siebie, swoją miłość drugiemu, cierpiącemu, świadomemu człowiekowi, czyli tu jest trochę inna sytuacja. Ten śpiący jest też świadomy, tylko troszkę inaczej, a ten pacjent w hospicjum, to często jego życie to są godziny. I system opieki w hospicjach po prostu, ja może tak powiem, pamiętam te czasy nietolerancji jeszcze dla form opieki stacjonarnej. Bo tylko się wydawało, że to opieka domowa, hospicyjna. Człowiek powinien umierać w własnym łóżku, w swoim pokoju. Ja też tak bym chciała umrzeć. Ale są sytuacje, gdzie właśnie komfort odchodzenia jest wtedy, kiedy tego człowieka się weźmie. Trzeba wziąć go, no bo nie wszystko można w domku załatwić. Nie można 24 godziny opieki załatwić. Nie można pewnych objawów choroby nowotworowej opanować w domu. I wtedy pacjenta zabiera się do tych hospicjów stacjonarnych. I chyba, ja tutaj chyba będę zgodna z panią Jolantą Stokłosą, która jest no, prekursorką wielu działań z hospicjum Świętego Łazarza w Krakowie, bo oni najdłużej działają, że trzeba wrócić do tej pierwotnej idei hospicjum. I wtedy troszkę inaczej się spojrzy na te wszystkie problemy hospicjów. I hospicja będą istniały. Muszą istnieć, bo są ludzie potrzebujący. a trzeba inaczej spojrzeć na te bytowe. Jeszcze mówię, nie było kiedyś kas chorych, nie było Narodowego Funduszu Zdrowia, a hospicja istniały, pieniądze były od darczyńców, po prostu można było wiele pięknych rzeczy zrobić. 19 lat temu, jak tworzyliśmy hospicjum w Toruniu, to mówię, nie było jeszcze ani funduszu, ani kas chorych.
Mamy telefon, prosimy.
Halo?
Prosimy bardzo.
Kłaniam się, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Jan z Kanady, London. Witam ojca Benedykta i panią Janinę. Chciałem właśnie włączyć się do programu, nawiązując właśnie do doświadczenia, jakie tutaj w Kanadzie mamy, opiekę nad starszymi ludźmi. Sami jesteśmy oboje już po 80. I chciałem tylko powiedzieć, że system, jaki w Polsce był, nie wiem jak dalej istnieje hospicjum, to była idealna sprawa i na to były fundusze, wszystko. Dzisiaj układ jest taki, że niestety rząd nasz, ja mówię nasz, bo moje serce jest w Polsce cały czas, mimo to, że jestem 34 lata w Kanadzie, ale jednak współczuję, kiedy patrzę na to wszystko. Jak rząd może pozwolić zajmować się sprawami, ustawami, błahostkami, który po prostu tylko by reklamować siebie, a nie dbać o starszych ludzi, to jest naprawdę niezrozumiałe. W żadnym kraju nawet Europy nie istnieje to, bo weźmy sąsiadów, Niemców czy innych, tak nie ma jak w Polsce, że w ogóle pozostawione są na pastwę losu. Druga sprawa. 700 tysięcy dzieci na skraju nędzy. Jak można do tego dopuścić? A wydaje się majątki na budowę różnych stadionów, które później trzeba utrzymywać, czy innych. Nawet weźmy Kraków, który w tej chwili ma budowany tam być hala sportowa, a Kraków jest zadłużony jako miasto 200 miliardów złotych. Więc gdzie jest organizacja? Jak można na to pozwolić? Jak ludzie mogą na to pozwolić? Gdzie są wybory nasze? Gdzie jesteśmy w czasie wyborów i komu ufamy? Więc nie dziwmy się, że ludzie starsi dochodzi do tego, że przyjdzie ustawa eutanazji, czyli zabicia przed czasem, żeby się pozbyć tych ludzi. To nie jest opieka, która jest zgodnie z naszym duchem chrześcijańskim. Współczuję rzeczywiście wszystkim tym ludziom naszym, moim rówieśnikom, którzy są w wieku w tym po 80. I naprawdę miejmy nadzieję, Bóg nad nami czuwa, że to wszystko się zmieni. Dziękuję serdecznie, przychodzę na odbiór.
Dziękujemy bardzo. Pani Janino, no telefon pana Jana jak gdyby potwierdza to, co wcześniej pani mówiła, że gdy brakuje środków publicznych, gdy brakuje takiego odgórnego troszczenia się o człowieka chorego, człowieka starszego, no to pozostaje nam nasza chrześcijańska caritas, nasza chrześcijańska miłość do drugiego człowieka i szukanie osób wrażliwych, tych, którzy mogą wesprzeć finansowo i tych, którzy mogą wesprzeć swoją obecnością i swój wolny czas jako wolontariusze poświęcą, by troszczyć się o drugiego człowieka.
Ja w swoim życiu, to się zgadzam z panem, widziałam wiele sytuacji. Jak każdy z nas, gdzie chcecie chleba, macie igrzyska. Nam się to funduje. I w takiej atmosferze powstały hospicja, pomimo wszystko. W takiej atmosferze my wyciągnęliśmy ludzi w śpiące, bo oni... Brak właściwej opieki to jest ukryta eutanazja. Jak się nic w stosunku do tych ludzi nie robi, to jest ukryta eutanazja. Oni po prostu z któregoś nadkażenia w szpitalach umierali. Więc my w tej chwili wyciągnęliśmy ich z tego systemu opieki. I widać, że no, oni żyją, wybudzają się. W tym roku będziemy mieć tylko na marginesie trzecią konferencję Jest życie w śpiące międzynarodową.
I gdzie i kiedy?
12-13 września tutaj w Toruniu u nas. I teraz jest taka sytuacja, to co pan mówił. Teraz jest ta grupa ludzi starych do takiego samego zadziałania jak kiedyś hospicja i pacjenci w śpiączce. No po prostu trzeba się nimi zająć, bo oni będą umierać z powodu braku właściwej opieki. No weźmy taki przykład. Jest samotny stary człowiek, który wychodzi ze szpitala. W szpitalu jest określona procedura 9 dni, na 10 dzień idziesz do domu. I on jest sam. sąsiadów ma w takim samym stanie staruszki albo nikogo nie ma. I teraz tak, nie stać go na dom pomocy społecznej, albo nie chce iść po prostu tam, albo też gmina nie może dopłacić, bo już nie ma środków na to, no bo to jest kwota 3000, a ktoś ma 800, 900, 1200 zł. W zakładach opiekuńczo-lecznych są też odpłatności albo długie kolejki. A ten człowiek potrzebuje od zaraz, od chwili wyjścia ze szpitala opieki. I to, co pan powiedział, są pozostawieni sami sobie. Oni się boją wracać do domu. Kto mi poda coś? Kto się mną zajmie? A jak coś będzie? Znam osoby, które nie zamykają drzwi do swoich mieszkań, żeby ktoś mógł wejść do nich. Ja mam mamusię po długim udarze każdego dnia. Ona mówi, oby ci się nic nie stało, bo co wtedy będzie ze mną? Ale mamusia ma mnie. A są ludzie, którzy nie mają dzieci.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy. Halo?
Halo?
Prosimy.
Czy jestem na antenie? Nie wiem.
Tak, jesteśmy na antenie. Prosimy pani.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chyba z Bydgoszczy. Proszę księdza, ja słuchałam o hospicjach i chciałam powiedzieć, że chyba w tym wszystkim ja miałam ogromne szczęście. Jestem pacjentem nowotworowym, onkologicznym, przepraszam, i zgłosiłam się bardzo późno do hospicjum, ponieważ uważałam, że trzeba być w ostatnim stadium choroby, by można z opieki hospicjum korzystać. Otóż nie. Jeśli ludzie mnie słyszą, to mówię, zgłaszajcie się, póki jeszcze możecie ze sobą coś zrobić. I zgłosiłam się do hospicjum księdza Jerzego Popiełuszki. Proszę sobie wyobrazić, że mnie się od nowa zachciało żyć. Opieka wspaniała. Momentalnie w dniu, w którym dostałam skierowanie, przyjechało troje ludzi, lekarz, psycholog i pielęgniarz, a teraz dwa razy w tygodniu przychodzi pan pielęgniarz i pan doktor raz w tygodniu. No i bardzo jestem z tego zadowolona, dlatego chciałam powiedzieć, że wszystko zależy od ludzi. Słyszałam od mojej siostry, która jest z Łodzi, że ona się czegoś takiego nie spodziewała, ponieważ mnie odwiedziła tu i mówi, czemu mówi dwa razy w tygodniu, możesz zadzwonić o każdej porze dnia, o każdej porze nocy, i do tego doszło, że już mam 30% szpiku kostnego, który z powrotem działa. Naprawdę bardzo dużą pomoc tam uzyskałam, aczkolwiek wiem od pacjentów, którzy przychodzą do szpitala onkologicznego, że dzieją się różne bardzo przykre rzeczy. Także ostatnio dużo przeżyłam, bo pan, który ze mną siedział, czekał na swoją kolej, w kolejce do lekarza, do onkologa, mówi, że czasami psy w Polsce mają lepiej, bo on by wolał być uśpiony niż przechodzić tą całą drogę przez mękę. No, nie odezwałam się na to, bo cóż, przeszłam ból, przeszłam i rozumiem jego. Wiem, o czym on mówi. To wszystko, proszę księdza, to chciałam powiedzieć. Także serdecznie dziękuję, że mogłam podzielić się swoimi bardzo dobrymi doświadczeniami z opieką paliatywną właśnie w Bydgoszczy od hospicjum księdza Jerzego Popiełuszki.
Bóg zapłać pani Ewo, pozdrawiamy gorąco i serdecznie. Pojawił się uśmiech zarówno na moich, jak i pani ustach, bo kiedyś pamiętam takie rozmowy tutaj też właśnie z psychologiem, z lekarzem, jak można osobę doprowadzić do pełni życia, jak można zaszczepić w niej na nowo życie.
To, co pani powiedziała, jest jakby potwierdzeniem tego, co wcześniej powiedzieliśmy. Człowiekowi jest potrzebny drugi człowiek. W hospicjach to są dane z całej Polski, około 50% tylko ludzi odchodzi. No bo oni po prostu są na takim etapie choroby, że odchodzą. Ale 50% wchodzi w okres remisji, w związku z tym, że ktoś się nimi zajął, że jest w nim, bo nasza psychika jest ważna, nastawienie do życia, chęć walki. W momencie, kiedy jest tak jak ta pani, w otoczeniu innych ludzi, życzliwych, ona po prostu ma swoją wewnętrzną odporność. Ale smutne to, co powiedziała o tej osobie, która czekała w centrum onkologii. On by chciał być uśpiony. To od razu, światełko, jest przeraźliwie samotny, nie ma wsparcia od nikogo. Bo gdyby miał chociaż jednego przyjaciela, no to po prostu on by go utrzymywał na innym poziomie psychicznym. I to są te sytuacje, które dotyczą starych ludzi, osoby onkologicznie chore, gdzie nie mają wsparcia. Tutaj tylko wspomnę, że my też mamy Akademię Walki z Rakiem w 7 miastach w Kraniu i w Toruniu, gdzie przychodzą osoby ze schorzeniem nowotworowym w trakcie leczenia, żeby w grupie, we wspólnym, no jakby byciu razem, walczyć z tą chorobą. I naprawdę wiele osób wygrywa, bo z nowotworem zawsze można wygrać, tylko musi być wcześniej rozpoznany i trzeba się leczyć, słuchać lekarzy, ale także jest ważne psychiczne wsparcie grupy z zewnątrz.
Łącznie z fryzjerem.
Łącznie z fryzjerem, tak, tak, łącznie z fryzjerem.
Kolejny telefon, prosimy. Halo?
Halo?
Prosimy.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kazimierz ze Stanisławowa.
Prosimy, panie Kazimierzu.
Ja pozdrawiam ojca i osobę, która jest, mówi. Trochę strenomowany jestem. Ja jestem już w wieku 60, po 60. No i można powiedzieć, że na moich rękach zmarła mama, trochę wzruszony, no i ojciec. No jak jeszcze byłem młodszy, to czekał, jak ja przyjadę i go ogolę, czy coś, czy tego. On jak jeszcze był sprawny, bo po dwóch wylewach był i później miał bok odjęty. No to czekał i żyletkę jak zakładałem i ta ręka drżała, mówię, czy boli? Nie, mówi, nie boli, nie boli, mówi, wszystko w porządku. Ja czułem, że z tego. I on czekał na ten dotyk, na tego, później im i tak samo mamy. Ja tak się w ogóle zastanawiam się i oni chętni byli i ta po prostu to serce moje względem nich i rodziców moich względem mnie, to było naprawdę takie czułe, radosne i tego. I ja nie podejrzewam, że oni by chcieli kiedykolwiek, żeby doktor Mengele podszedł i zastrzyk dał. I dla tych wszystkich, co tak chcą tej eutanazji, to może nie zastrzykiem, a wziąć i kosę czy siekierę i głowę obcinać tego. To może zrozumieją, że w ogóle co jest bardziej humanitarne tego. No może tego za dużo mówię, niech będzie.
Dziękuję, panie Jezus Kazimierzu. Chrystus. Panie Kazimierzu, no drastycznego nie będziemy tępić, czy drastycznego nie będziemy zwalczać jeszcze bardziej drastycznym.
Panie Kazimierzu, rodzice mieli ogromne szczęście, że mieli takiego syna, że a pan z kolei, że mógł ich pożegnać. To jest coś pięknego. Więcej pan już zrobić nie mógł dla nich. Temat eutanazji wracam, ale to jest ten temat zastępczy na wszystkie problemy jakby tego świata. No to jest na zasadzie, chcecie chleba, macie igrzyska, nie? No trudniej jest ludzi wykarmić, da im właściwy system opieki, nie? No a może wyprodukować zestawy, które ludzie przerażeni, samotni, pozbawieni poczucia bezpieczeństwa, no bo to jest, bo do tego zmierza. Do tego wszystko zmierza. A ukryta eutanazja już jest w tym momencie, kiedy idzie chory człowiek do apteki i nie może wykupić leków. I on po prostu wie, że one mu są potrzebne, żeby się lepiej czuł, a on nie może wykupić, bo nie ma pieniędzy. Także tutaj dotykamy bardzo trudnych tematów, ale ludzie, jeżeli chcą być ludźmi, jeżeli chcą na to miano zasłużyć, po prostu muszą zupełnie inaczej podchodzić do starych, chorych ludzi. Ja tutaj powtórzę rzecz, którą przypomnę może, nie? Która dla świata była najlepszym dowodem. Nasz kochany Ojciec Święty Jan Paweł II był bardzo chory, ale on nas nauczył, uczył nas swoją osobą, mógł słowa nie powiedzieć, a my z kolei wiedzieliśmy, czym jest wartość życia ludzkiego. Czy to, przecież tego nie można zapomnieć, to była edukacja dla całego świata. A nie to, że ja jestem Polka i się czuję bardziej jakby zobowiązana, ale chcąc być człowiekiem, musimy o tego tak myśleć. Szczególnie decydenci, którzy dotykają no, nie oczekuję od grup, załóżmy, nie wiem, handlowców, że będą się zajmować ludźmi starymi, ale decydentów Ministerstwa Opieki Społecznej to są ludzie, którzy powinni tutaj...
Ale handlowcy też mają swoje rodziny i w tych rodzinach mają te same problemy, o których dzisiaj rozmawiamy.
Tak, tylko jako przykład, że oni w swoich działaniach tego nie będą robić, nie? Ale jest cały... No, sztab ludzi pracujących w opiece społecznej, no nawet te przykłady, o których mówiłam, że chcemy takie eksperymentalne, które nie są nowością na świecie, tylko u nas byłyby w kraju. I po prostu w żaden program się wbić nie można. A jeżeli byśmy chcieli nawet w jakiś unijny, to 50% musimy dać własnego wkładu. Kto jest? Żadna organizacja pozarządowa nie jest w stanie tego dać. A z kolei decydenci z publicznych środków, no nie mogą, bo to jest organizacja pozarządowa i zamyka się koło. Jesteśmy status quo w takiej samej sytuacji, że się nic nie robi.
Bardzo ciekawe to, co pani mówi, potwierdza intuicję, ale też i doświadczenie wielu z nas, że chcecie chleba, macie igrzyska i eutanazja jest po raz kolejny podrzucana jako temat zastępczy.
Chce się zlikwidować, coś co tutaj, boli.
Tutaj pan Kazimierz też, chociaż takim swoim językiem bardzo drastycznym, użył takiego porównania drastycznego, to jednak zwraca naszą uwagę, że eutanazja to brzmi bardzo tak pozytywnie, jako samo słowo, prawda? Natomiast już gdy użyjemy innych słów, że to jest zabójstwo drugiego człowieka, że to jest brak miłości, a nie tak jak się mówi, że to jest właśnie troska i miłość względem tego człowieka, no to takie porównania pana Kazimierza są jak najbardziej, można by rzec, trafne i przemawiające do niewrażliwych, tych, którzy chcą poprzez zmianę terminologii, zmianę języka wprowadzić taką rzeczywistość, która jest zabijaniem człowieka.
Słowo twórcze jest to dobra śmierć, ale w tej chwili ludzie zmienili to na synonim zabójstwo, nie?
Kolejny telefon, prosimy. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja nazywam się Agnieszka, dzwonię z Wrocławia i chciałabym podzielić się taką informacją, wydaje mi się, że dosyć ciekawą. Chciałabym, żeby...
Tak, pani Agnieszko? Halo?
Chciałabym po prostu przekazać moją taką inspirację, ponieważ wydaje mi się, że edukacja jest na szkole podstawowej i szkole później zaniedbana pod tym względem. Dobrze by było, żeby można stworzyć takich najpierw w szkole podstawowej kompetentnych ratowników medycznych małych, a potem już w szkołach wyższych osoby, które będą zdolne do podjęcia tego wyzwania opieki nad osobami starszymi i również na przykład małymi dziećmi. Także żeby powstała taka kultura, nawyki takie po prostu, żeby utworzyć w ludziach kultura nad opieką,
Pani Agnieszko, ponieważ mamy takie troszeczkę jakby problemy z połączeniem z panią. Tutaj zapytamy panią, pani Janino, na temat takich programów edukacyjnych, jak pani tu widzi?
To znaczy, nie jestem ekspertem w tym zakresie, ale dzisiaj był bardzo piękny program w Radiu Maryja odnośnie kto wychowuje młodzież i pokolenie. I ankiety spowodowały, że na pierwszym miejscu jest telewizja i internet. Ja byłam przerażona, jak mój wnuk grał na grze jakiejś takiej komputerowej, gdzie trzeba było jakimiś poziomami zabijać sylwetki ludzi, żeby dojść coraz to wyżej czy niżej. No, brak szacunku dla życia, dla zdrowia.
Jest tak coraz niżej, żeby być wyżej.
Tak, coś
w tym
rodzaju.
Coraz niżej,
zejść, tak,
żeby
tak.
być wyżej.
Jak ja mu powiedziałam, że ja nie pozwalam coś takiego, to on do mnie mówi, babciu, ale tutaj dobro walczy ze złem, żeby usprawiedliwić granie na tej grze. I tutaj rodzina, szkoła, kościół, no jest jakby w dalszej kolejności. jest dużo takich pozytywnych elementów w wychowaniu dzieci. Obchodzenie dnia dziecka, znaczy dla babci, dzień dziadka, różne przedstawienia, gdzie ten dziadek i babcia jest pięknie przedstawiany. Ale później się nad tym traci troszeczkę. Rodzice zapracowani uciekają, dobrze, masz grę, sobie oglądaj. I ja nie zapomnę szoku, gdzie byłam w szkole średniej. Młodzież, która szybko z tematu opieki paliatywno-hospicyjnej zeszła na eutanazję i rzucali takie słowa typu, no przecież, a po co takie życie, nie? Jak szybciej odejdzie? Ja tylko skończyłam to takim określeniem, że boję się życia w takim społeczeństwie, gdzie oni będą rządzić.
Kolejny telefon, prosimy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja pokrótce powiem tak chwileczkę na temat właśnie życia a śmierci. Jestem w wieku 40 lat. 3 lata temu w grudniu właśnie minęło 3 lata, jak odeszła nam mama i zachorowałam właśnie raka płuc. I przepiękne to było życie, życzę każdym rodzicom, aby odeszli w tak pięknym chwili z dziećmi, w rodzinie, razem. Ona odchodziła z nami w domu. Na początku był szpital, była chemioterapia. Później była opieka paliatywna, co bardzo Bogu dziękuję za taką opiekę, takich lekarzy, tych wspaniałych lekarzy prowadzących, kapłanów, którzy posługiwali nam cały czas przy mamie. Nie było odmowy, żeby ktokolwiek by nie przyszedł z kapłanów do naszej mamy z posługą, z komunią świętą czy do spowiedzi. Naprawdę życzę wszystkim takiego bycia w rodzinie, choć jesteśmy w trzy siostry, wszystkie wnuki, wszyscy czuwaliśmy całą noc przy mamie, do rana, 7 jeszcze dzieci poszły na roraty, bo to był czas rorat, poszły na roraty, przyszły z rorat i moja mama odeszła. Po odejściu, bo 7:30 zdążył jeszcze kapłan przyjść, bo umówiliśmy się, że przyjdzie rano. Na tyle zdążył, że mamusia odeszła, ostatnie bicie serca, przyszedł, przeczytał jeszcze czytanie na ten dzień i naprawdę życzę wszystkim rodzinom i życzę rodzicom. Każdym, czy to jest wiek młodszy, czy to jest podeszły, czy starszy, moja mama miała 58 lat i uważam, że życie duchowe jest tak bardzo piękne. Ostatnia jej, jeszcze przed zaśnięciem, zanim zasnęła, to była godzina 8:00, pytaliśmy się jeszcze mamie, czy chce poprosić księdza, czy żeby ksiądz przyszedł. Przyszedł ksiądz, jeszcze przyjęła komunię świętą przed godziną 21:00. Ksiądz odszedł, jeszcze zdążyłam poświęcić cały pokój przed tym, zanim przyszedł wodą święconą, żeby było tak właśnie duchowo czysto. I pytam mojej mamy, bo jeszcze ksiądz odmówił przed nami dziesiątkę różańca, później już poszedł. Ja pytam mamie, czy będziemy odmawiać, czy odmówimy koronkę jeszcze. A moja mama pokazuje, że już nie może mówić, że już nie potrafi tego zrobić. Ja mówię, mamo, tylko będziesz trzymać różaniec. I tak zasnęła, że całą noc trzymałyśmy od godziny 1:00, już była gromnica, w rączki włożona mojej mamy i tak do samego rana. I tak odeszła do Pana. I to jest naprawdę prawdziwe szczęście. Szczęście Bogu dziękować za tą łaskę bycia przy rodzica śmierci. Że nie odchodziła w szpitalu gdzieś sama, samotnie, tylko z nami. Wszyscy spaliśmy razem. Siostra jedna na podłodze, córka moja, czyli wnuczka mojej mamy też na podłodze, jedna na łóżku ze mną, później mąż mamy na łóżku. Wszyscy byliśmy razem, po prostu byliśmy z nią razem do końca. I wierzę i ufam, że była, że jest szczęśliwa, że jest w niebie. Obietnica Matki Bożej, co potwierdzę, gdy nosi się szkaplerz, że jest wzięta do nieba taka dusza. Naprawdę głębokiej wiary wszystkim życzę i głębokiej takiej śmierci odchodzącej z rodziną. To chyba wszystko, choć troszeczkę się wzruszyłam, ale to jest takie moje świadectwo. Także Bogu dziękuję za wszystkich kapłanów, którzy posługiwali mojej mamie.
Z tym wzruszeniem, Pani Krystyno, to wzajemnie, my również. Bardzo gorąco dziękujemy za to świadectwo. Ale takie świadectwo...
Przykład
takie...
na zespół wstarcia.
Tak,
ale ciało odchodziło. Psychika też, bo Pani Krystyna mówi, że już na pewnym etapie mamy już nie odpowiadała, ale jest dusza, która żyje i która była przygotowana na spotkanie z Bogiem. Wspaniale.
Ja zastanawiałem się, słuchając tej wypowiedzi, tego świadectwa, też nad drogą formacji tej rodziny, właśnie formacji tej katolickiej, tej chrześcijańskiej. Z chwilą, gdy usłyszałem, że dzieci o 7 szły na roraty, no to już było świadectwo, że ta rodzina żyje bardzo blisko Kościoła i to nie tylko odwaga, że w takiej chwili staje się wspólnie przy osobie odchodzącej z modlitwą, z tą odwagą stanięcia obok śmierci, wiedząc, że ta śmierć przejdzie obok bez zabobonnego, że dotknie mnie i będzie to dla mnie nieszczęście, ale jest to owoc formacji nie z chwilą, gdy mamusia zachorowała, ale to jest to, co wcześniej mówiła nam pani Agnieszka z Wrocławia. Od rodzin, od samego dzieciństwa wzrastanie w wierze i w tym zaufaniu, że w życiu i śmierci należymy do Pana.
To jest to, co jest najwartościowsze w życiu każdego człowieka, ale przez te lata pracy hospicyjnej to często towarzyszenie odchodzeniu najbliższych przywraca Boga ludziom w życiu. I to też jest piękne. Wtedy można mówić, owoc odejścia najbliższej osoby. Syn się nawraca albo odkrywają, że jest coś więcej niż ciało, niż to życie, które było. I to też się odbywa w hospicjach. To jest takie miejsce, gdzie po prostu odchodzenie najbliższych no jest dowodem na to, jak jest nam Bóg w życiu potrzebny i On jest cały czas, no czeka na tego niepokornego człowieka.
Dzisiaj rozmawiamy o życiu, które jest życiem do samej śmierci, z panią Janiną Mirończuk, prezes Fundacji Światło w Toruniu. Kolejny telefon, prosimy. Halo?
Halo?
Bardzo proszę.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zgadzam się absolutnie z poprzedniczką, panią Krystyną, która właśnie mówiła na temat, jak powinno wyglądać odchodzenie. I też zgadzam się w pełni właśnie z tym, że to nie, jak mówiła jeszcze wcześniej pani w telefonie, to nie edukacja w szkole, to nie media, ale jednak dom, miłość rodzinna, wiara, która jest w domu, powinna właśnie być przekazywana z pokolenia na pokolenie, że życie jest życie, masz do śmierci, a nawet później. To, co na przykład mnie spotkało, to i bardzo sobie to chwalę w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że udało mi się, że mój tato, który zachorował i zmarł, umierał właśnie w domu, wśród swoich przedmiotów, w pokoju, nieopuszczony, nie w hospicjum, nie w szpitalu. Natomiast druga istotna sprawa to jest to, że również po śmierci jest cały czas wśród nas. Są jego zdjęcia, często o nim rozmawiamy, wspominamy. Natomiast jeśli chodzi o eutanazję, to absolutnie się zgadzam. To, co mówiła właśnie tutaj pani w studio, że to jest ukryte zabójstwo i to trzeba nazwać po imieniu. To są czysto czynniki ekonomiczne, czynniki związane z ubezpieczeniami społecznymi. No wiadomo, łatwiej się, brzydko mówiąc, pozbyć problemu niż starać się, by człowiek, który pracował na wszystko, godnie mógł odejść z tego świata. To jest właśnie ten problem. Dyskutuje się tak jak w tym momencie o różnych związkach partnerskich, niepartnerskich, natomiast nie podkreśla się wagi człowieczeństwa, wagi duchowości, bo nawet wśród ludzi niewierzących, jeśli z nimi się porozmawia, może nawet nie tyle wśród naszych młodych, którzy troszkę sami są zagubieni, ale w innych kulturach europejskich, oni też wbrew temu, co można by było odnieść wrażenie po wypowiedziach niektórych naszych polityków, oni też sobie cenią życie, też szanują człowieka do końca jego dni i w wielu wypadkach są przeciwni właśnie tym sytuacjom przekreślenia. Starość jest piękna, zgadzam się z tym, co pani powiedziała, że dużą szkołą publiczną, światową było odejście Jana Pawła II. I powinniśmy czerpać z tego wzorce i po prostu starać się od początku do końca być. Nie jest się dzieckiem tylko wtedy, kiedy my potrzebujemy rodziców, ale jest się dzieckiem również wtedy, kiedy to rodzice nas potrzebują, kiedy potrzebuje nas wujek, ciocia, bo to różnie w rodzinach bywa. To nie jest kwestia tylko rodziców, to nie jest kwestia tylko starszych osób. To jest kwestia również młodych, braci, sióstr. Po prostu trzeba służyć każdemu człowiekowi. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Bóg zapłać. Dziękujemy również.
potwierdzenie, jak ważne jest wychowanie w rodzinie, jak ważna jest mocna, zdrowa, chrześcijańska rodzina.
A nie możemy zapomnieć też o takim naszym krzyku, który nam towarzyszy nieustannie, a mianowicie i apelu, by szkoła nie przeczyła rodzinie, by umacniała to, czego wymagamy od rodziny. Mówimy, że rodzina jest najważniejsza, że w rodzinie mamy się nauczyć szanować drugiego człowieka, nauczyć się miłości, prawdy. Mamy też nauczyć się w rodzinie przywiązania do ładu, bycia grzecznym. No ale teraz szkoła, telewizja, internet, cała ta kultura gier, zabaw, bajek, które dzieci oglądają, książek, które czytają, też powinna być tym przesiąknięta. Wręcz należałoby się zastanawiać, czy nie powinno być no właśnie zakazu sprzedaży takich gier, gdzie zwycięstwo polega na zabijaniu jak największej liczby osób na przykład.
W tym zakresie czuję się tak psychicznie i społecznie bezradna, bo z jednej strony my to wszystko, my wszyscy widzimy, że tak, idziemy w kierunku zła.
Zagłady.
Ze zła nigdy dobro nie wyrośnie. To jest zasada. No jak może ze zła wyrosnąć dobro? I wiemy o tym i się czujemy bezradni. No przypuszczam, że rodzice też i większość słuchaczy no się czuje bezradna. Co tu zrobić? Kim potrząsnąć? Co zlikwidować? Żeby no jakiś punkt wyjścia był, bo w tej chwili idziemy w kierunku coraz gorszym.
No na pewno pozostaje nam ta zasada błogosławionego Jerzego, zło dobrem zwyciężać, więc otworzyć oczy nasze na to, co dobre, pozytywne i jak to uczy się dzieci, zamiast cukierków zjedz marchewkę, prawda, bo jest też słodka, jest zdrowa, czy jabłko. Więc w ten sposób kształtujemy przyzwyczajenia i wychowujemy. Dlatego no, poromować dobrą książkę, dobre gry, dobre zabawy, dobrą piosenkę, dobry film, dobrą, pełną wartości bajkę i wiedząc, że coś jest trucizną, nie cieszyć się, że dziecko z tego korzysta. No dobrze, że czyta, dobrze, że czyta, że to jest zatruta treść, no to już jak gdyby nie wzbudza naszej czujności.
Ale jest wiele takich programów, gdzie jest poniżanie ojca, matki w tych różnych no, serialach, nie serialach, gdzie z tego nie ma żadnych wartości. Żadnych nie ma. I to idzie i wszyscy się cieszą, śmieją się, coś takiego się wydarzyło. No nie ma w tym żadnych wartości, które by można było przekazać społeczeństwu, a szczególnie dzieciom, które są na to wrażliwe.
Kolejny telefon, prosimy. Halo?
Halo?
Prosimy.
Jestem na linii.
Jesteśmy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest z zachodniej Westfalii. Proszę, moje imię jest Barbara, przedstawiam się.
Prosimy.
Proszę księdza i łaskawej pani. Ja szukam pomocy dla najbliższej rodziny w Polsce, w Bytomiu. To jest brat mój z bratową. Obydwoje potrzebują gwałtownej pomocy. Są samotni, nie młodzi, mieszkają na trzecim piętrze. Do lekarzy jest ciężko im się dostać. A poza tym są warunki takie, że nie mają żadnej strony pomocy. Ja tutaj z mojego miasta nie mogę lecieć nawet na tydzień, bo mam męża chorego i sama się nim opiekuje. Ma demencję na marginesie mówiąc i Parkinsona, więc nie mogę go zostawić pod żadnym pozorem w innych rękach. Proszę łaskawej pani powiedzieć mi albo skierować mnie, do kogo ja mogę w Bytomiu zwrócić się o pomoc dla tych dwojga starych ludzi.
Dziękujemy. Prosimy przejść na odbiór i
pani może od razu powiemy. Proszę panią, by pani musiała, czy to pani osobiście, czy kogoś upoważni, zgłosić środowisko do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, którzy tam są pracownicy socjalni, oni no, muszą się zaopiekować kompleksowo, czyli albo pozostaną oni w domu i zorganizują opiekę domową, albo zaproponują dom pomocy społecznej, żeby oboje byli przeniesieni i byli wspólnie w domu pomocy społecznej. Ale to jest pierwszy krok, bo tutaj nie ma sensu kierować do ich pielęgniarki, Tutaj musi wkroczyć instytucja, która jest do tego powołana. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu, a na pewno takowy jest.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maria, Telewizja Trwam.
A na pewno takowy jest.
Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałam też zabrać głos.
Z kim mamy przyjemność?
Barbara z Torunia.
Prosimy, pani Barbara.
Chciałam przede wszystkim, tutaj pani poruszała stronę ekonomiczną. Wydaje mi się, że problem niedoboru środków finansowych w tej oficjalnej służbie zdrowia skłania do tego, że musimy szukać już innych form. I na przykład ja proponuję, żeby na przykład testować na ulicach Torunia czy po zakończonych mszach świętych. I to musi się, że tak powiem, do świadomości społecznej wdrażać, że musimy się po prostu samo organizować. To jest po prostu jako jedno. Drugie, na pewno też problem osób starszych jest też, że tak powiem, wśród osób starszych dużo ludzi, którzy są w pełni sprawni fizycznie i na pewno by jeden drugiemu świadczył pomoc, przy czym trudno wpuszczać do domu kogoś, kogo się kompletnie nie zna. Co innego, jeżeli ta osoba przyjdzie i na przykład będzie przesłana przez taką organizację, którą pani reprezentuje, albo też przez proboszcza czy kogoś bardziej wiarygodnego. To ja chciałabym, że tak powiem, może zasugerować, czy coś takiego, czy nie warto rozpatrzyć takiego wariantu. Dziękuję, do widzenia, z Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
To znaczy, pani ma rację, po prostu, żeby się samo organizować, bo najlepiej problemy ludzi starych znają ludzie starsi, albo te starzy, którzy jeszcze są sprawni. I takim przykładem jest w Toruniu Parafia Miłosierdzia Bożego, która w Domu Opieki Samarytanii ma zorganizowany pobyt dzienny. Bardzo dużo osób tam jest przywożonych przez swoich najbliższych, mają opiekę, mają posiłek, mają część modlitewną, po prostu bardzo, bardzo zadowoleni są z pobytu. I jest to grupa, która się nimi opiekuje, znana, czyli z parafii grupa osób. Więc na pewno jest to taki dowód na to, że można w ten sposób zrobić. No ale tak naprawdę dużo organizacji mówi o takich czy innych formach opieki nad ludźmi starymi, ale nie ma systemu zintegrowanej opieki. I to jest ta bolączka. Nie ma, żeby było, powinien być w Polsce znany system, co się dzieje, jak człowiek jest w takim wieku, jak zachoruje, jak jest samotny. Nie ma tego. Ale to, co pani mówi...
Telefony też świadczą o tym, że zdani jesteśmy na samych siebie, czyli pozostajemy przy tym, hospicja dobrze, gdy utrzymamy sami. Pani już apeluje do tego, byśmy kwestowali. Każdy z nas już zastanawia się, czego jeszcze nie będziemy kwestować, czy na co jeszcze nie będziemy kwestować w naszym życiu, czy czego nie będziemy utrzymywać z dobrowolnych datków. Natomiast drugi wymiar to jest to, co teraz usłyszeliśmy od pani Janino, a mianowicie, że oprócz tego, że potrzebna jest ta samopomoc, ta wrażliwość, to otwarcie się na drugiego człowieka, to zainteresowanie się nie tylko tym bliskim z rodziny i nie wystarczy powiedzieć, niech rodzina się tym zajmie, bo przecież często w sąsiedztwie jesteśmy też zdani na siebie i to jest też zadanie, by jeden drugim się interesował, nie inwigilował, ale interesował się, w jaki sposób wzajemnie sobie pomóc, ale brakuje nam tego zintegrowanego systemu, tego systemu, który będzie systemem...
No i tych postaw, które są skierowane na miłość do drugiego człowieka. No zainteresuj się tym człowiekiem. I każdy żyje w swoich czterech ścianach, przechodzą obok siebie. Wiesz, są znane sytuacje, że ktoś się przewróci, nikt nie podejdzie. No i to jest właśnie ten brak wrażliwości na drugiego człowieka, otwarcie się na drugiego człowieka.
Jak wiele osób, tak na zakończenie zapytam, jako wolontariusze współpracują z fundacją światu, którzy chcą bezinteresownie nieść pomoc drugim.
W ciągu roku mamy ponad 100 takich, ale tak naprawdę wyciśniętych, takich, którzy później zostają, to jest ponad 20, tylko ponad 20, którzy służą właściwie w każdej sytuacji. Mamy osoby, które przychodzą do naszych pacjentów i są adoptowaną babcią, ciocią, bo takie związanie z pacjentem jest najkorzystniejsze, bo ja jestem mu potrzebna. Ja tylko do niego przychodzę. Ja zawsze mówię, że witamy wszystkich, bo to jest dobrze być wolontariuszem, nawet dla samego siebie. Jestem komuś potrzebny.
Zapytałem o to nie dla statystyk, tylko żeby też zgodnie z tą zasadą zauważyć dobro i to dobro pomnożyć, by nie zatrzymać się na zakończenie naszego programu nad tym, że zdarza się, że ktoś upadnie i nikt do niego nie podejdzie, tak. Ale jest gro osób, które są nie tylko zainteresowane, ale zaangażowane w to, by drugiemu człowiekowi pomagać. I za dzisiejsze spotkanie gorąco i serdecznie dziękujemy.
Też dziękuję bardzo.
Życie jest życiem do samej śmierci i naszym zadaniem jest, by towarzyszyć każdemu życiu, każdemu człowiekowi, by godziwie mógł przejść przez bramę śmierci ku życiu wiecznemu. Pani Janina Mirończuk, prezes Fundacji Światło, jest naszym gościem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Zawsze.